Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Kim jesteś?
Jak odpowiedziałbyś na tak zadane pytanie? Odpowiedzi mogą być różne. Być może wielu z Was odpowiedziałby, no jestem mężczyzną albo kobietą. Mężczyzną, kobietą w średnim wieku. Mężem, żoną, matką.
Ojcem, dziadkiem. Polakiem, inżynierem, pracownikiem firmy, właścicielem firmy, studentem, kawalerem. Tak naprawdę za każdą z tych odpowiedzi, z tych słów kryje się całe mnóstwo innych określeń, które trzeba by było dopowiedzieć. Bo możesz powiedzieć, jestem matką, ale znalazłem ostatnio taką ciekawą definicję matki. Matka to, niektórzy żartobliwie definiują matkę jako osobę, która trudni się usługą przewozową dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bez opłat, w ramach której kierowca pełni również funkcję dystrybutora przekąsek, kosza na śmieci i specjalisty do spraw wsparcia moralnego. Więc w pewnym sensie, kiedy nawet mówisz, że jesteś matką, no jeżeli jeździsz samochodem, prowadzisz samochód i masz dzieci, które musisz zawieźć w jedno czy drugie miejsce, to się okazuje nagle, że matka to coś więcej niż tylko jedno krótkie określenie. Pewnie słyszeliście tą definicję muzyka. Muzyk to osoba, która wkłada sprzęt wart 20 tysięcy złotych do samochodu wartego 2 tysiące złotych, aby przejechać 200 kilometrów i zagrać koncert za 200 złotych. Definicja inżyniera jest dużo bardziej skomplikowana. To ktoś, kto czyni precyzyjne domysły oparte na niekompletnych lub mało wiarygodnych informacjach, formułując uzasadnione przypuszczenia i hipotezy lub kierując się intuicją, często spotykaną w rolach strategów, śledczych lub wykwalifikowanych rzemieślników polegających na doświadczeniu w wypełnianiu luk. Kim jesteś? Wiecie, ja mógłbym powiedzieć o sobie, no jestem Polakiem, jestem mężczyzną, jestem mężem, ojcem, dziadkiem, duszpasterzem wspólnoty chrześcijańskiej Swojczyce, ale nawet gdyby ograniczyć rolę, moją rolę do tej sfery duszpasterstwa, to muszę powiedzieć, że noszę różne kapelusze. I zabawne, kiedyś natknąłem się na taki zabawny artykuł, kim jest duszpasterz? To jest kaznodzieja, doradca, planista finansowy, kierownik projektu, koordynator wolontariuszy, teolog, witacz, działacz społeczny, pisarz, strateg, nauczyciel, specjalista do spraw wydarzeń, kapelan i sprzątacz. Na poważnie, kim jesteś? Wiesz, zastanawiam się, jak wielu z nas powiedziałoby bez zastanowienia, jestem uczniem. Jestem uczniem Jezusa. Najważniejsza rola w życiu, jaką pełnimy, najważniejsze nasze powołanie, to właśnie powołanie do uczniostwa. Bo to słowo uczeń, w zależności od przekładu Biblii, z którego korzystasz, pojawia się przynajmniej 270 razy w samym Nowym Testamencie. Jezus, jak pamiętasz, powołał 12, aby byli z Nim, mówiąc do nich, chodźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Wybieram was, abyście byli moimi uczniami. W którymś miejscu w tym procesie powiedział do nich, będziecie czynić nawet większe rzeczy niż ja. Przez was będę realizował plan mojego Ojca, Jego Królestwo, Jego zamysł. Ale zatrzymajmy się na chwilę. Naprawdę? Wyobraź sobie, że czytasz pismo kierowane do Jezusa. Chcę uruchomić twoją wyobraźnię trochę, bo to jest tak, że Boża Księga jest Bożym przesłaniem dla człowieka. Tak naprawdę Jezus kieruje do nas swoje słowo. Ale wyobraź sobie, że jest coś takiego, takie miejsce, kiedy to do Jezusa ktoś pisze. Pismo kierowane do Jezusa, syna Józefa, adres warsztat stolarski w Nazarecie, nadawca jordańska spółka konsultacyjna Jerozolima. Treść informacji. Dziękujemy Panu za przesłanie CV 12 mężczyzn, których wybrał Pan na stanowiska kierownicze w Waszej nowej organizacji. Wszyscy przeszli zestaw testów, a my nie tylko przepuściliśmy wyniki przez nasze komputery, ale także zorganizowaliśmy dla każdego z nich osobistą rozmowę kwalifikacyjną z naszym psychologiem i konsultantem do spraw predyspozycji zawodowych. Zdaniem personelu większość proponowanych przez pana kandydatów nie ma odpowiedniego wykształcenia i predyspozycji zawodowych do tego typu przedsięwzięcia, które podejmujecie. Nie mają oni koncepcji pracy zespołowej. Zalecamy kontynuowanie poszukiwań osób z doświadczeniem w zakresie umiejętności kierowniczych z odpowiednimi zdolnościami. Poniżej podsumowaliśmy wyniki naszego badania. Szymon Piotr jest emocjonalny, niestabilny i ma wybuchowy temperament. Andrzej nie ma absolutnie żadnych cech przywódczych. Dwaj bracia, Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, stawiają interesy osobiste ponad lojalność wobec firmy. Tomasz wykazuje postawę kwestionowania, która może podkopać morale całego zespołu. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest poinformować pana, że Mateusz został umieszczony na czarnej liście biura Lepsza Jerozolima. Jakub, syn Alfeusza oraz Tadeusz zdecydowanie mają radykalne poglądy, ponadto obaj uzyskali wysokie wyniki w skali maniakalno-depresyjnej. Jednak jeden z kandydatów wykazuje duży potencjał. Jest człowiekiem zdolnym i zaradnym. Świetnie radzi sobie z łączeniem ludzi, ma bystry umysł biznesowy i silne kontakty we wpływowych kręgach. Jest wysoce zmotywowany, bardzo ambitny i biegły w sprawach finansowych. Polecamy panu Judasza Iskariotę na stanowisko dyrektora generalnego. Życzymy panu jak największego sukcesu w pańskim nowym przedsięwzięciu. Co by było, gdyby Jezus wybrał 12 na podstawie współczesnych korporacyjnych metod selekcji? Tak naprawdę większość z nich nie miałaby żadnej szansy, żeby uczestniczyć w Bożym dziele przemiany ludzkiego życia. A jednak, jak wiemy, wybrał ich. Takimi, jacy byli. Z takich domów, z jakich pochodzili, z takich rodzin, z jakich pochodzili, z takiego, a nie innego kontekstu. Pierwsi uczniowie, którzy stanowili tak zróżnicowaną grupę ludzi, że już bardziej nie mogła być. Ludzie o różnym pochodzeniu, osobowości, statusie społecznym, ekonomicznym, pochodzili z różnych środowisk. Byli wśród nich, jak pamiętamy, rybacy, był celnik, był zelota, zagorzały nacjonalista. I jeszcze jedna historia z wyobraźnią. Wyobraź sobie, że Jezus nie tylko wybiera taką grupę ludzi, bo to też zrobił, ale wyobraź sobie, że Jezus, który wybrał, organizuje spotkanie tej grupy inicjatywnej i mówi do nich takie słowa. Nie jestem zadowolony z tego, co widzę. Ustanowię coś nowego, wyjątkowego. Nie będziemy opierać się innym, będziemy błogosławić tych, którzy nas przeklinają, wybaczać tym, którzy wyrządzają nam zło. Nie będziemy chcieli zyskać więcej ziemi, nie będziemy chcieli sięgać wyżej i dalej w kontekście wartości społecznych. Będziemy przeciwieństwem każdego innego ruchu i każdej innej grupy. Ja jako inicjator zostanę ukrzyżowany, wy będziecie prześladowani, nie będziecie mieli z tego żadnych korzyści doczesnych. Nie będziecie mogli dopatrywać się bezpieczeństwa w tym nowym ruchu. Będziecie wyśmiewani, prześladowani, rodzina i przyjaciele odwrócą się od was, niektórzy z was stracą mienie, będą tacy, którzy nawet stracą własne życie. No to co? Do dzieła. Idziemy? To wszystko jest prawdą. Ale tą prawdę Jezus objawiał swoim pierwszym naśladowcom progresywnie, powoli, nie od razu. To się stawało dla nich coraz bardziej oczywiste w miarę upływu czasu. Na początku, kiedy zdecydowali się iść za nim, nie wiedzieli o nim nic. Wiedzieli tylko, że przyjdzie obiecany Mesjasz i w nim upatrzyli tego obiecanego Mesjasza i poszli za nim. Chodzili z nim przez 3 lata. I to jest ciekawe, bo kiedy myślisz o tym, w jaki sposób oni reagowali na słowa Jezusa, jak oni postrzegali rzeczywistość Mesjasza, za którym chodzili, to się okazuje, że kiedy zaczniesz liczyć, to doliczysz się przynajmniej 20 kilka przykładów w Ewangeliach, momentów, w których oni zupełnie nie rozumieją tego Pana, za którym chodzą. Oczekiwali, że Mesjasz będzie królem politycznym, który obali cesarstwo rzymskie. Nie rozumieli, że królestwo Jezusa jest nie z tego świata i że droga do zwycięstwa wiązała się z cierpieniem, a czasami nawet ze śmiercią. Jezus często używał metafor, których oni nie rozumieli, języka symbolicznego. Często nie rozumieli na przykład, gdy mówił o swoim ciele i o krwi. Czasami spierali się, który z nich jest najważniejszy, co świadczyło o tym, że zupełnie nie rozumieli natury, prawdziwej natury królestwa. Myśleli, że królestwo będzie wiązało się z zaszczytami i z władzą. Czasami byli po prostu zdezorientowani, tak jak w tym miejscu, w momencie, kiedy Jezus mówi o tym, że ich opuści, do końca nie rozumieli konsekwencji jego wjazdu do Jerozolimy. W Ewangelii Jana nawet czytamy, na początku uczniowie nie rozumieli wszystkiego, ale gdy został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że tak mu uczyniono. Nawet po zmartwychwstaniu wciąż go nie rozumieli, kiedy czekali na zesłanie Ducha Świętego, pytali się go, Panie, czy w tym czasie w końcu odbudujesz Królestwo Izraelowi? Nie rozumieli go, ale położyli w nim zaufanie, chodzili z nim przez 3 lata, widzieli, jak zostaje przybity do krzyża, widzieli go zmartwychwstałego. Właśnie po jego zmartwychwstaniu, tuż przed jego odejściem do Ojca, Jezus gromadzi w Galilei, to jest końcówka Ewangelii Mateusza, ostatni rozdział. Znacie ten tekst na pamięć, większość z was. 28 rozdział, wersety 16 do 20, kiedy Jezus gromadzi swoich uczniów i mówi do nich takie słowa. Dana jest mi wszelka władza na ziemi i na niebie. Idźcie zatem i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Ducha, Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać tego wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dana jest mi wszelka władza. To może być niezrozumiałe słowo wychodzące z ust Jezusa, z racji faktu, że Jezus przecież jest, jak wiemy, Bogiem objawionym w ciele. Przychodząc jednak na ten świat, zrezygnował z przywileju korzystania z atrybutów boskości, wyzbył się tego wszystkiego po to, by stać się w rzeczywistości kim i tak był. Dlatego autor listu do Hebrajczyków mówi o Jezusie, że on stał się synem poprzez to, co wycierpiał. Więc można by tego nie rozumieć, ale jak to? Przecież jest wiecznie istniejącym synem, dlaczego się staje? No właśnie, staje się w kontekście swojego wcielenia, w kontekście swoich ograniczeń. Tak samo i tutaj jest, on ma wszelką władzę i zawsze miał, ale po swojej śmierci i po swoim zmartwychwstaniu Jezus mówi, dana jest mi wszelka możliwa władza. Jak obserwujesz mecz piłkarski, nie wiem jak wielu z was ogląda, większość z was gdzieś tam kiedyś przy okazji widziała taki mecz, no to zwykle na boisku jest 22 zawodników. Rośli mężczyźni. Wysportowani, wytrenowani na maksa, umięśnieni, nie dadzą się nadmuchać w kaszę. Oni po prostu są, wiedzą co tam robią na tym boisku. Mają wszystko co potrzebują, żeby grać, mają siłę, mają powera, ale tak naprawdę pewnie zauważyłaś, że na boisku jest też jeden mały facet. Często o głowę niższy od tych 22 zawodników. Często ubrany inaczej niż oni i ten mały facet ma gwizdek w kieszeni. I chociaż oni wszyscy mają siłę i mają moc na tym boisku, to też ten jeden gość na boisku ma co? Jak wyciąga gwizdek i gwizdze, to ma władzę nad nimi wszystkimi. Tak naprawdę. Jeżeli myślimy kategoriami meczu piłkarskiego, jednego małego człowieka, który ma władzę w tym momencie nad 22 rosłymi mężczyznami w takim małym, niewielkim kontekście, to jeszcze bardziej w kontekście tego, o czym czytamy. Dana jest mi wszelka władza na ziemi, w górze, pod ziemią. To znaczy, że poddane mu są wszelkie zwierzchności, moce, świat widzialny, świat niewidzialny, materialny i duchowy. On ma władzę absolutnie nad wszystkim. I o tym, o tej władzy zapewnia swoich uczniów po swoim zmartwychwstaniu, dając im coś, co jest określane mianem wielkiego nakazu. Tak naprawdę, kochani, w tej końcówce Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale, różne przykłady oddają na różne sposoby te słowa, ale tam jest tylko jedno słowo z wykrzyknikiem. Tam jest tylko jeden nakaz. Ten nakaz to jest po prostu czynić uczniami. Bo te inne słowa są takimi słowami towarzyszącymi. Dosłownie, przykład mówi, dosłownie tekst oddaje, a idąc na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je i ucząc je przestrzegać. Czyli to jedno słowo, czyńcie uczniami, góruje nad tymi pozostałymi. A idąc na cały świat, co można by tłumaczyć, kiedy idziecie. Zatem mamy pozyskiwać uczniów w każdym możliwym kontekście, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie żyjemy. Kiedy idziemy do pracy, kiedy idziemy do szkoły, kiedy wychodzimy do naszego sąsiedztwa, tak jak chodzisz w swoim codziennym życiu, gdziekolwiek byś nie był. Elementem towarzyszącym tego czynienia uczniami jest chrzest, który wskazuje na publiczne utożsamianie się z dziełem i sprawą Chrystusa. I wreszcie w tym kontekście uczniostwa ostatnim elementem jest uczenie ich przestrzegania wszystkiego, co Jezus nakazał. Innymi słowy, kochani, mówimy o pewnym stylu życia. mówimy o pewnym zdrowym nawyku, biblijnym nawyku. Myślę o tej pierwszej grupie ludzi, którą Jezus zgromadził, dając im takie polecenie. Bardzo różnorodną grupę ludzi, a jednak potrafił zjednoczyć ich wokół wspólnego celu, łącząc ich mocne i słabe strony. Obejmując takie bardzo szerokie grono ludzi, Jezus przygotowywał swoich uczniów do misji, która miała wykraczać daleko poza ich kręgi kulturowe i społeczne. I ta zróżnicowana grupa położyła podwaliny pod wczesny Kościół, dowodząc, że przesłanie Jezusa było skierowane do każdego. Pamiętasz pewnie, Kościół zaczął się od 120 osób. Jedyne miejsce, jakie mieli do dyspozycji na spotkania, to duszny pokój na poddaszu. Jedyna grupa ludzi, którzy poszli za nim, to grupa ludzi bez statusu społecznego, bez wystarczających środków do życia. Ci ludzie nie mieszkali w centrum ówczesnego świata, nie mieli telefonów komórkowych, nie mieli internetu. Nie mogli przemieszczać się z miejsca na miejsce w taki sposób, jak i tak szybko, jak my się dzisiaj przemieszczamy. Nie mieli takich funduszy, jakie my dzisiaj mamy do dyspozycji. Nie znali słowa przekąska, nie mieli lodówek, pralek, robotów kuchennych, szafy wypełnionej odzieżą, możliwości wyjazdu na urlop ani przywileju długiego życia. Nie mogli pójść do sklepu tuż za rogiem, żeby o każdej porze dnia i nocy kupić coś do jedzenia. Musieli pracować cały tydzień na to, na co ktoś wyliczył, na co my pracujemy, być może około godziny, może nawet mniej. Tak wyglądała ich codzienność. A jednak w ciągu kilku lat założyli pomnażające się kościoły i wyposażyli pomnażających się uczniów. W ciągu 18 lat mówiono o nich, że wywrócili świat do góry nogami. Po 28 latach mówiono, że Ewangelia wydaje owoce i rośnie na całym świecie. Ich życie sprawiło, że w ciągu trzech pierwszych wieków Kościół miał już około 3 miliony swoich naśladowców na całym świecie. Wiesz, dla mnie to jest zadziwiające i niesamowite, że my jesteśmy w stanie zrobić o wiele więcej niż oni. I w pewnym sensie o wiele więcej niż Jezus. To może brzmieć dziwnie, nawet dla niektórych z was heretycko, ale przecież sam Pan Jezus powiedział, że będziecie czynić większe rzeczy niż ja. Większe w jakim sensie? No właśnie chociażby w takim, że Jezus miał do dyspozycji tylko 3 lata i w ciągu tych 3 lat zrobił to, co zrobił. My mamy do dyspozycji całe nasze życie z tymi wszystkimi możliwościami i zasobami, których nas łaskawie obdarował. Dzięki Bożej łasce możemy pozyskiwać uczniów dla Niego, na Jego chwałę. Ważne jest ostatnie zdanie, które rozpoczyna się od słowa, które jest różnie tłumaczone w tym wielkim posłannictwie. Na pewno. Oto. Na pewno jestem z wami, albo oto jestem z wami. Niektóre przekłady oddają to, a bądźcie tego pewni, że jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wiecie, muszę powiedzieć, że ja zmieniłem tekst dzisiejszego przesłania, krótkiego przesłania, myśląc o tym, bo jesteśmy w takim okresie przedświątecznym i jakiś czas temu też powiedzieliśmy o tym, że kilka niedziel będzie poświęconych na to, jak oczekiwać na przyjście Pana. Świadomie podjęliśmy taką decyzję, ponieważ ten okres świąt jest okresem, kiedy przypominamy sobie z jednej strony pierwsze przyjście Chrystusa na ten świat, który przyszedł jako sługa. I też jednocześnie można się tak bardzo skupić na tym pierwszym przyjściu Chrystusa i okresie świątecznym, że można zapomnieć, że przecież On powróci, przyjdzie tutaj po raz kolejny. I On powróci w swojej chwale jako Król Królów i Pan Panów. I na to przyjście Jego oczekujemy. Czyli z jednej strony wspominamy sobie Jego pierwsze przyjście, ale oczekujemy na Jego powtórne przyjście. I myślałem o tym, w jaki sposób możemy mieć to na uwadze w tym okresie przedświątecznym. Ale też pomyślałem sobie, no dobrze, ale co to znaczy oczekiwać, przypominać sobie jako pierwsze przyjście i oczekiwać jego powtórne przyjście? W jaki sposób oczekiwać? Można by oczekiwać siedząc wygodnie w fotelu z kubkiem zimowej herbaty o odpowiedniej nazwie i medytując. Można oczekiwać świadomie myśląc kategoriami jestem uczniem powołanym do czynienia innych uczniami. I być może o to chodzi właśnie w tym oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Myślałem o was ostatnio. Nie wiem, jakie my razem, jakie mielibyśmy notowania na giełdzie ludzi nadających się do zdobywania świata. Myślałem o wyzwaniach wielu z was, o naszych sytuacjach rodzinnych, o relacjach z dziećmi, o pracy, którą wykonujemy, w której się wielu z was gdzieś tam zmaga na różne sposoby, o codziennych wyzwaniach, przez które przechodzimy, o radościach, o dylematach, rozterkach, o wątpliwościach, niepewności. Można by myśleć, no jak to jest, że powołał nas, powołał mnie, powołał ciebie do swojego zadania. I przyszła mi tylko jedna odpowiedź na myśl, która się streszcza jednym słowem. Łaska. Bóg w swojej łasce, w swojej niezasłużonej przychylności powołuje nas takimi, jacy jesteśmy. W tym miejscu życia, w którym jesteśmy. Z takimi wyzwaniami, z takimi radościami naszego życia po to, żebyśmy mogli być włączeni w coś, co ma wymiar wieczny. Kaznodzieja i antropolog Tony Campolo w jednej ze swoich książek mówi o dwóch swoich studentach. Jeden nazywał się, miał na imię Stewart, drugi Brian. Stewart studiował medycynę na Harvardzie. Jako młody student pojechał z Tonym na Haiti. To był taki wyjazd misyjny. Pojechali do szpitala, w którym tego dnia w kolejce stało 700 osób. Stewart był jedynym lekarzem w tej klinice. Udało mu się przyjąć setkę pacjentów. 600 osób musiało odejść z kwitkiem tego dnia. Stewart pod koniec dnia zmęczony powiedział Toniemu: wiesz, kiedyś tutaj przyjadę i będę pomagał tym ludziom. Po wielu latach Tony spotkał Stewarta na ulicy. Panowie wymienili się miała miejsce krótka konwersacja, w której Tony dowiedział się, że Stewart pracuje w prywatnej klinice, przeprowadzając operacje kosmetyczne. No, okazuje się, że wizja jego powołania wyparowała z czasem. Inny student, Brian, był również studentem Harvardu, był jednym z najlepszych studentów prawa, odbył nawet staż w Sądzie Najwyższym. Dzisiaj pisze Tony: Brian mieszka w małym miasteczku w Montgomery w Alabamie. Zajmuje się sprawami ubogich ludzi. I mówi: pomagam im, bo chcę, żeby poznali Jezusa. Nie stać ich na prawnika. Nikt nie chce wypowiadać się w ich imieniu. Nikt poza mną, bo w Montgomery w Alabamie ja mówię w ich sprawie. I wiesz co? Jestem w tym naprawdę dobry. I okazuje się, że wykorzystuje swoje zdolności, swoje wykształcenie, swoje obdarowania po to, by być światłem Jezusa, by czynić innych uczniami. Słowa Marka Twaina mogą wprowadzać dyskomfort, bo Twain powiedział wiele, czy napisał wiele rzeczy, ale między innymi coś takiego. Nie martwi mnie to, czego nie mogę zrozumieć w Biblii. Bardziej martwi mnie to, co doskonale rozumiem. A więc, kim jesteś? Mam nadzieję, że w tej palecie odpowiedzi, którą mógłbyś, czy mogłabyś dać na to pytanie, znajdzie się zdanie: jestem uczniem Jezusa, powołanym, by czynić innych uczniami. Mam nadzieję, że znajdzie się taka odpowiedź, nie tylko się znajdzie, ale że Pan pomoże ci wypchnąć to przekonanie przed wszystkie twoje inne powołania w twoim życiu. Bo widzisz, Jezus, który ma wszelką władzę, daje ci powołanie czynienia innych uczniami dla Niego, obiecując tobie, tak, tobie, że jest zawsze z tobą. Nigdy cię nie porzuci i nie opuści. Panie Boże, nawet nie wiem, jak się modlić, ale chcę, Panie, przynieść przed Twój tron, Panie, naszą wspólnotę tutaj na Swojczycach, każdą osobę, która tutaj dzisiaj jest, które z różnych powodów też nie dojechały dzisiaj. Panie, nie pozwól nam nigdy zapomnieć, do czego nas powołałaś. Kiedy dałeś nam życie fizyczne, Panie, jesteśmy Ci wdzięczni za nie, ale też wdzięczni za to życie duchowe, nowe życie, które otrzymaliśmy od Ciebie. Nie dałeś nam go po to, żebyśmy zachowywali je tylko dla siebie, ale żebyśmy, Panie, komunikowali innym na wszelkie możliwe sposoby, czym jest to nowe życie w Chrystusie. I Panie, przyznajemy, że jesteśmy słabi, jesteśmy ułomni, jesteśmy chwiejni, jesteśmy niepewni, jesteśmy zatroskani, przejęci sprawami dnia codziennego, jesteśmy bojaźliwi. Często nie wiemy jak, nie wiemy gdzie, nie wiemy kiedy, Panie. Zdajemy się na Ciebie, Boże, który powiedziałeś, że dana jest Ci wszelka władza. I z tą władzą, w takim autorytecie posyłasz nas, Panie, albo chcesz nas używać w tych kontekstach, w których jesteśmy, żebyśmy czynili innych Twoimi naśladowcami, Panie. I dzięki Ci, Panie, za to, że z nas nie rezygnujesz, chociaż czasami tak słabo nam wychodzi to czynienie uczniami. I Panie, dzięki Ci za to, że Ty ciągle nam przypominasz, Panie, że to jest to, co stanowi o istocie naszego życia tu na ziemi. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.